Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Artysta orkiestra. Adam Witkowski. Producent obrazu i dźwięku. Spotykamy się w Akademii Sztuk Pięknych w małej zbrojowni przy Placu Wałowym, w pracowni podstaw audio, którą Adam prowadzi.
Znaczy, tak naprawdę chodzi o to, żeby zwracać uwagę osób, które myślą obrazem, na to, że dźwięk istnieje, albo może osób, które do tej pory nie myślały o tym w ogóle. Bo jest jakiś taki rodzaj wrażliwości, który jakoś powoduje, że się traktuje na przykład jako dźwięk tylko na przykład muzykę skomponowaną i rozdziela się, stawia się granica. Ja się staram tak robić, żeby ludzi jakby trochę uwrażliwiać na to, że w ogóle, że cały czas coś się dzieje w sferze audio i że muzyka to nie tylko melodia. Pracownia, która się nazywa audio i podstawy audio właściwie. I ona akurat jest na Wydziale Intermediów, ja wcześniej uczyłem na grafice, to się nazywało grafika multimedialna, ale tam też jakby częścią, zwracałem też uwagę na tą część oczywiście audialną. Ja powiedzmy na tam drugim roku, trzecim roku studiów jakby już powiedziałem głośno, że ja nie będę malował, co jest trochę nieprawdą, bo potem jeszcze malowałem parę razy, ale że no, starałem się jakby od razu zająć się tym, co mnie naprawdę interesuje i trafiłem dość szybko do pracowni Witka Czerwonki i Wojtka Zamiary. Właściwie znaliśmy się jeszcze wcześniej jeszcze z Bydgoszczy, bo ja jestem z Bydgoszczy i znaliśmy się z mózgu i poszedłem do pracowni, no i wtedy się okazało, że już rozumiem, po co jestem i że wszystko się zgadza, że dobrze, że poszedłem na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, bo mam po prostu dwóch wspaniałych profesorów i to, no i to mi jakby uczyniło mnie no bardziej świadomym artystą, bo jakby to, że będę artystą, ja wiedziałem od zawsze, znamy się lat, ojejku, ile, z 30 parę pewnie, nie? I ja myślę, że ja wtedy wiedziałem, co ja będę robił w życiu. Dla mnie to było oczywiste.
Dziecka.
Tak, to było dla mnie oczywiste, że ja się będę zajmował sztuką i nigdy nie zastanawiałem się nad tym zupełnie, że może być inaczej. A sztuka wtedy kojarzyła mi się z pójściem do liceum plastycznego i później na studia, na malarstwo. Byłem z takim pełnym przekonaniem, że będę malować i naprawdę to kochałem. Potem się okazało, że chyba ja nie za bardzo wiem, co ja chcę mówić tym malowaniem. Nie, jakoś coś, jakiś rodzaj blokady był. No i poznawszy równolegle właśnie wtedy Wojtka i Witka, się okazało, że wiem, co chcę robić. Bo ja robię rzeczy tak skrajnie różne i tak dużo dziwnych mediów i to jest moja wada, bo ludzie nie kojarzą w ogóle, co ja robię przez to, bo ja nawet jak się zajmuję muzyką, to ja w tej muzyce gram na tym, na tamtym, na siamtym, jeszcze to realizuję, potem nagrywam, cieszy mnie w ogóle ten proces nagrywania, traktuję go jako zupełnie osobną w ogóle formę wyrazu. Potem ten miks, te masteringi, to wszystko jest tego tyle, że trochę tracę energię, to się tak jakoś rozłazi, wiem, ale gdybym miał sobie odmówić tego wszystkiego, to bym był nieszczęśliwy i to by nie było moje wtedy. I wiesz, i zrobię tą płytę od wymyślenia składu do nagrania i zrobienia okładki na końcu. Potem jeszcze najlepiej, żeby ją wydrukować samemu, a potem jeszcze samemu ją sprzedawać albo najlepiej rozdawać by było. I tak samo jest w tych sztukach wizualnych. Tam też jest bardzo dużo różnych wątków. Naraz się dzieje. I na szczęście było tak, że w pracowni Pi, która się tak nazywała, czyli pracownia intermedialna. Nie było jakby takich obowiązków robienia prac wideo, ale akurat wtedy wideo mnie faktycznie interesowało i faktycznie robiłem je, ale kamera chyba to nie było potrzebna kamera. Jakoś tak bardziej generowanie różnych obrazów, nie wiem, nigdy się nad tym nie umiem tego opowiedzieć dokładnie. Nie? Natomiast to był wspaniały czas, taki cudowny, absolutnie. I to jest śmieszne, bo pewne te relacje się powtarzają. Na przykład mój kolega, przyjaciel Mikołaj Trzaska, który dokładnie opowiada tą samą historię, czyli pójście do Witka i do Wojtka i to mu odkrywa świat. I to samo chłopaki z Cuktu. Czyli jakby te generacje się trochę zmieniły, ale myśmy dostawali tą samą super energię od Wojtka i Witka wtedy. I to jest strasznie kreatywne i strasznie się cieszę, że teraz pracuję na intermediach i mam ich jako kolegów z pracy. To jest super. chyba był rok 87. Pojechaliśmy z mamą do Wiednia i tam, wiesz, tam był jakiś Mexico Plac, coś takiego, jakaś taka nazwa dziwna. Było takie miejsce, gdzie się handlowało takimi gównami różnymi.
W 87 ile miałeś lat?
9. Nie, to ja miałem mniej lat. To musiał być 86 w takim razie. Mama mi kupiła taki tak zwany keyboard. To była taka zabawka po prostu dziecięca. No ale to był taki totalnie pierwszy instrument, który się pojawił w domu i w ogóle to było taka, wiesz, taki rodzaj takiego czegoś przywiezionego z zachodu, więc wokół tego urządzenia nagle się pojawiło paru chłopaków, kolegów, z którymi się tym bawiliśmy. No i szybko jakby zorganizowaliśmy taki zespół blokowy, gdzie był ten keyboard, były poduszki jako perkusja i jakieś gitary zrobione z żyłek i ze sklejki. Nikt nic nie miał wspólnego z muzyką, ale też pojawił się bardzo, wtedy mniej więcej się pojawił magnetofon, taki pierwszy Emilia, bo dostałem go na komunię. I wtedy zaczęliśmy to wszystko nagrywać. I radio w ogóle, bardzo intensywnie słuchanie radia. I później miałem tak, że moja mama próbowała mnie bardzo długo przekonać do tego, żeby grać na gitarze. Ja tego nie rozumiałem po co. I ona nawet na siłę chciała mi kupić gitarę, a mówiłem, że w ogóle nie ma mowy, nie chcę. Że po co na to wydać pieniądze. Aż pojechałem w obóz wędrowny. To był 91 z kolei. To już takie może bardziej świadome wtedy było, że zagrałem, pamiętam, Just Like Heaven, The Cure na gitarze i ja wtedy powiedziałem, o wow, to ja chcę grać na gitarze. Przyjechałem szybko z tego obozu, kupiłem sobie gitarę i jak miałem lat 15, no to właściwie całą dobę grałem na gitarze tak przez rok. Ale naprawdę do szkoły chodziłem z gitarą i pod ławką sobie tam ćwiczyłem palce i tak ćwiczyłem i ćwiczyłem, aż potem się okazało, że nie za bardzo mam z kim grać i jakby nie mam tego następnego kroku, nie mogę wykonać i gram jakiegoś bluesa, coś co w ogóle nie rozumiem po co ja to gram i stwierdziłem, że to jest głupota robić coś takiego tylko dla warsztatu i w ogóle przestałem grać na gitarze. Potem w ogóle się okazało, że w Bydgoszczy jest klub Mózg i jak zacząłem tych ludzi, którzy tam grają, to i to jest w ogóle najgorszy błąd w moim życiu, to jest, ja się onieśmieliłem kompletnie. I po prostu w ogóle im nawet się nie przyznałem, kolegując się ze wszystkimi, że ja coś robię sam muzycznie. Ale wtedy już się zaczęły studia i na studiach to już był komputer i w komputerze można było się bawić samemu, nie trzeba było zespołu. I tak zacząłem coś tam grzebać w elektronice i to był kolejny jakby medium, które mogłem się wyrażać w elektronice, muzyce elektronicznej, ale takiej trochę bardziej noise'owej. Jakby takie odkrycia swoje trochę bez wiedzy na ten temat, bo to fatalnie, że wtedy jakby teraz wiedza jest bardzo dostępna, bo jest internet i też są książki o tematyce takiej, że można się edukować w dziedzinie muzyki. No bo wiadomo, że na muzyce to nikt nic nie powiedział, poza tym, że tam był Mozart i że jest jakaś książka do muzyki, są jakieś pięciolinia, nie wiadomo po co, do czego to służy i tak dalej, i tak dalej. I takie marnowanie czasu, chociaż miałem też, muszę powiedzieć, w podstawówce dość ciekawy moment, bo w tej samej chwili, kiedy ja się zainteresowałem gitarą, to taka pani przyszła do szkoły podstawowej w Bydgoszczy numer 44, która miała mniej więcej uczniów około 3000, bo to było w Fordonie, czyli takim wielkim blokowisku. No i ta pani wymyśliła, że wszystkie ósme klasy, ich tam było do H, czy tam jeszcze więcej, już nie pamiętam, tam no grubo ponad 10 tych klas ósmych, więc wszystkie ósme klasy miały grać na gitarach. I do szkoły przychodziły po prostu tabuny ludzi z gitarami i cała szkoła właściwie grała cały czas. I to było niesamowite w sumie. Tak jak teraz myślę, że ten pomysł był jakimś niesamowitym dla mnie też frajdą w ogóle, że się coś takiego pojawiło, bo się okazało, że to moje granie ma tam...
Taki może flash mob. Się...
No dokładnie, tak. Ale to tak wyglądało, naprawdę, bo no tak. Tutaj to może nawiążę do tego miejsca, w którym jesteśmy. Ja się staram bardzo mocno tłumaczyć dźwięk, tłumacząc go przez obraz. To znaczy, my tu nie realizujemy jedynie rzeczy pozbawionych wizualnej strony, tylko staram się zawiązać bardzo taką konkretną relację między obrazem i dźwiękiem i w ten sposób otworzyć ludzi, którzy myślą wizualnie na to, że aha, tam jeszcze jest coś, co można też wypełnić i to też jest miejsce na kreatywność. I właściwie to tak zawsze, jak opowiadam, to staram się też nie postawić tej granicy, wiesz, gdzie ta fala, która do nas dobiega, wiesz, ma swój ten zakres, który widzimy, a ten zakres, który słyszymy. No to też jest, to wszystko jest falą, więc fizyka tutaj, można dopowiadać obraz przez dźwięk. to jest zrozumiałe, mam wrażenie. To jest bardziej komunikatywne tutaj. Obym się nie mylił, ale to musieli moi studenci powiedzieć, czy ja się mylę, czy nie. Ale no tak sobie założyłem przynajmniej. I w miarę mam wrażenie, że widzę czasami, że jak w ten sposób opowiadam, to jakiś taki błysk następuje, że aha, no tak, no to tak może być chyba. Ale tak mi ośmielił Mikołaj, Trzaska mi mocno ośmielił. Bo ja wydałem jedną płytę, jemu dałem, ja miałem mu przynieść pomagać, ale ja miałem po prostu tam się do śrubokrętem stać i coś tak naprawdę wkręcać. Tak Robert Rumans wymyślił, że ja pomogę Mikołajowi, bo coś tam będę rozumiał, co on do mnie mówi. I się okazało, że dałem płytę Mikołajowi, Mikołaj powiedział, że to jest super i że tą muzykę do tego spektaklu to robimy razem. A potem miałem 30 urodziny, na te 30 urodziny...
Ale poczekaj, zatrzymajmy się jeszcze przy tym koncercie. Czy to było wtedy... Był taki koncert dla Grasa w Świętym Janie?
Nie, to było wcześniej. To był Odysseus, ten spektakl.
Odysseus, pamiętam.
Tak, więc zrobiliśmy...
To była taka wędrująca, multimedialna rzecz.
Tak.
W stoczni, która wygląda zupełnie inaczej niż stocznia wygląda teraz.
Tak, to bardzo szkoda. No, ale to tam się jakby zaczęło takie bardziej, takie coś, co spowodowało, że jakby się ośmieliłem. A potem miałem 30 urodziny i sobie kupiłem gitarę, taką porządną wreszcie, i dobry wzmacniacz i w ogóle. I też było równoległe z tym, że zaczęliśmy grać z moją córką jako samorządowcy. I się okazało, że ten skład, nasz duet, jeździ po Polsce i gramy koncerty. I ta na przykład lepsza gitara mi się
Maja
przyda.
Maja dziecko na perkusji.
Tak, Maja wtedy miała 6 lat. Wtedy się pojawiła lepsza gitara i wtedy stwierdziłem, że to mnie znowu interesuje granie na gitarze, bo już wiem, po co mam grać. Jak już tak to wszystko wiedziałem, to się pojawił zespół Gówno wtedy. I zaczęliśmy grać koncerty. A jak zaczęliśmy już to grać, to trzeba było poważniej to robić, to zacząłem znowu ćwiczyć. I się okazało, że są różni ludzie, z różnymi ludźmi można grać i jest ich pełno dookoła i że można się super bawić im w improwizację. I znowu Mikołaj mi pomógł po raz kolejny, bo zaczęliśmy grać jako Langfurtka i mi się to potwierało. I właściwie teraz jestem w takim momencie, kiedy ja czuję, że to jest ten moment, kiedy ja już mogę robić swoje. Super się cieszę z tego powodu.
Siatka foliowa, lata nad domami.
Z Gównem to akurat mało ostatnio gramy, ale faktycznie mamy jedną rzecz bardzo ważną, czyli mamy 24 lipca mamy premierę filmu o Gównie, bo który robimy już od kilku lat. Zrobimy go razem z chłopakami z Make Life Harder. I teraz właściwie z Maćkiem Salomonem musieliśmy na chwilę odłożyć instrumenty, żeby nie grać jako nagrobki i zająć się teraz dla Gówna, montujemy film. Od jutra to mnie to zacznie zajmować tak naprawdę poważnie, że będziemy siedzieli nad tym pewnie do lipca. Tak. I strasznie się cieszę, bo to jest znowu jakieś zupełnie inne wyzwanie, bo trzeba zrobić film z materiałów jakichś dokumentalnych, zrobić do tego... Trochę tutaj akurat równolegle się też to dzieje z polskim Gównem, ale to jest zupełnie...
Tymona Tymańskiego.
No, ale to śmieszne, że powstało chyba wtedy, kiedy oni zaczęli ten film robić, czego byśmy nie wiedzieli, ale to nie ma znaczenia. Już nikt tak głupi nie był jak my, żeby sobie wziąć taką nazwę na nazwę. To jest okropne, naprawdę. To jest straszne. Bo to tyle rzeczy uniemożliwia i też tak bardzo odciąga od sedna. No ale z drugiej strony też parę rzeczy otwiera i nie wiem, co jest lepsze. No, ale tak naprawdę...
Kto wymyślił nazwę zespołu?
Ktoś wymyślił z chłopaków tam wcześniej, no bo oni, no, nikt się nie spodziewał, że można robić na tym coś, się do tego przykładać, więc o ile ja miałem jakąś taki pomysły na to, że muzykę można jakoś bardziej profesjonalnie chyba traktować, czy w ogóle dźwięk wtedy już może, to chłopacy chyba jeszcze tego wtedy nie rozumieli. Może poza Piotrem, który robił swoją elektronikę, bo wszyscy z Gówna właściwie są absolwentami SP, poza Piotrem właśnie Kalińskim, czyli Hati Wati, który teraz chwilowo akurat on na przykład robi hip-hop, więc czy coś takiego około hip-hopowego z Nunem. Gra Tomek Pawluczuk, gra Marcin Bober, no i gra Maciek Salomon, czyli właściwie śpiewa.
Muszę się rozkłada niż to, co między nami. Stara to za mało, by nic nie zostało. Zalewamy skarbnicami, by bardziej jebało. Na starze śmieci płoną wasze dzieci. Foliowa rzeczywistość gówno z nieba leci. Wszystko się jebie, gdy jestem w potrzebie. Czemu milion wątków lata, a ja nie mam ciebie? Wszystko się jebie, gdy jestem w potrzebie. Czemu milion wątków lata?
Też to jest śmieszna historia, że na przykład Maciek był moim studentem już w szkole, że tak się to tak zaplotło, że mam tą frajdę, że gram ze swoim studentem i właściwie najwięcej czasu z nim spędzam. Z moim byłem studentem, jestem strasznie z tego dumny. Znaczy, co prawda, to nie mam żadnego wpływu na to, jaki Maciek jest człowiekiem, natomiast fajnie, że tak się można poznać z kimś jako w takiej dziwnej społecznej sytuacji jak szkoła, a potem przenieść to na coś bardzo pożądanego już pozaszkolnego.
Założyliście ten duet Nagrobki później.
Tak, no to jest nasz taki...
Z Maćkiem Salamonem.
Tak, tak, tak. Też się zrodził bardzo z głupoty tak naprawdę, bo wymyśliliśmy sobie, że może byśmy nagrali pierwszą płytę roku, 1 stycznia o 001 zrobić premierę, no i wymyśliliśmy to mniej więcej tak dzień przed Sylwestrem, więc trzeba było spędzić go w studiu, szybko wymyślić piosenki i szybko zmiksować płytę i już mieć ją gotową na północ w Sylwestra, więc zajęło nam to 2 dni i pierwsza płyta roku wyszła, nawet udało nam się zrobić sold out, limitując ją bardzo mocno oczywiście, czyli wydając w 17 sztukach, więc sold out był o 5 rano, więc taki sukces, sami sobie ten sukces stworzyliśmy. Współpracując z Olem Walickim, który akurat nam pożyczył studio, bo miał wszystko rozstawione w nagrań kaszebę, więc myśmy nie musieli tracić czasu na ustawianie mikrofonów. A Ola akurat został z nami, bo chyba na kogoś czekał, więc zagrał wszystkie rzeczy na basie z nami. I tak założyliśmy Nagrobki. A potem się okazało, że te Nagrobki, że tak naprawdę to ja bardzo chciałbym się nauczyć grać na perkusji, zawsze o tym marzyłem, a Maciek bardzo by się chciał nauczyć już grać na gitarze wreszcie trochę porządniej, więc stwierdziliśmy, że dobra, to spotykajmy się prawie codziennie na próbach i róbmy to prawie codziennie. Udało nam się tak przez jakiś czas utrzymać taką regularność. Ja się staram robić tak, żeby siebie nie ograniczać. To znaczy uważam, że no jak już jestem artystą, to moją powinnością jest wobec nawet społeczeństwa pomysł, który mnie cieszy, wpada mi do głowy i który mnie cieszy. Jeszcze przez chwilę mnie też cieszy, to zaczynam podejrzewać, że on może być jakiś taki, że chciałbym go zrobić i że może jeszcze kogoś ucieszy. I dlatego nie odmawiam sobie robienia na rzeczy, które właściwie ktoś inny by trochę chyba się przytemperował swoją kreatywność, stwierdził, to może jest niepoważne trochę, albo jest jakieś takie nie wypada. A ja się wtedy zaczynam cieszyć właśnie i zaczynam kombinować i drążyć. I cały czas to robię właściwie, więc te pomysły tak się jakoś napędzają. No, jak taka kula śniegowa. Trochę ciężko to zatrzymać w pewnym momencie. A są rzeczy, które no wiem, zapisuję sobie i myślę o nich jakiś dłuższy czas i które przechodzą po, że nie rozumiem w ogóle właściwie o co mi chodziło tam i wtedy te rzeczy odpadają i ich nie realizuję. Ale pracuję w różnych cyklach, to znaczy gdzieś tam jest jakiś jeden duży, który się zatacza, o którym myślę przez 2 lata, 3, 4 i to tak się ciągnie, że cały czas czuję to jako temat odłożony na później, a są takie, które na przykład muszę zrobić zaraz. Miesiąc temu kolega zaprosił mnie na koncert do Strajku w Sopockiego i robię taką Chodź na solo, taki cykl. Ja raz zrobiłem koncert solowy, taki, że na gitarze siedziałem, sam grałem i zrobiłem to w zeszłym roku i poczułem wtedy w czasie tego, że ja jestem niegotowy na taką sytuację. Nie, że się jakoś wstydzę czy coś takiego, po prostu nie mam pomysłu na to, jak zapełnić 40 minut. Prawdopodobnie wystrzelam wszystkie, a całą amunicję w ciągu paru minut i to nie będzie miało dramaturgii, więc uznałem, że takie wyzwanie, zrobienie czegoś solo jest strasznie trudne. A nie chcę grać jakiegoś materiału z laptopem, takiej elektronicznej muzyki, bo to kiedyś robiłem przez jakiś czas dość intensywnie i mnie to po prostu bardzo znudziło. Nie podoba mi się ten rodzaj koncertu.
Czyli myślisz o widzu jednak?
Nie, ja bardzo myślę o widzu, bardzo. Ale dlatego, że myślę o nim w ten sposób, jakbym myślał o sobie. Ja w ogóle taki parametr, że coś ma być przyjemne, uważam za bardzo ważny. Nie lubię trudnych rzeczy, unikam ich szczerze mówiąc. Nie chodzę do kina na trudne filmy, nie chodzę do teatru na długie, smutne sztuki. Jestem trochę hedonistą w tym życiu trochę. Tak. Na przykład nawet nie lubię się za bardzo alkoholem odurzyć zbyt, bo potem mnie boli głowa. Też nie lubię tego. Wiesz, to lubię jak jest dobrze, jak jest przyjemnie, miło. Zrobię rzeczy, które chcę i jakoś tak się układa, że czasami się nawet to udaje jakoś sfinansować, wiesz, że to coś... Jest tak, że wiadomo, że to nie jest, że się ze sztuki żyć nie da za bardzo, że trzeba robić rzeczy, które są mniej przyjemne, ale też mi się udaje nawet czasami robić rzeczy to w sposób przyjemny. Robię muzykę do reklam na przykład i to jest dla mnie bardzo w porządku. Nie, to mnie rozwija nawet, bym powiedział, bo muszę na chwilę się zmienić, nie myśleć swoją wrażliwością, tylko taką, żeby tak pomyśleć, że to zamiast tych czterech osób to 50 powinno zrozumieć.
50 tysięcy.
Tysięcy na przykład, no właśnie, najgorzej w tysięcy, bo nawet i w milionach to szło. Ale udawało się to, więc jest okej. Okay. Mnie to jakoś nie gwałciło nigdy. Natomiast nie potrafiłem pracować jako grafik. To było dla mnie trudne. Ja to naprawdę nie potrafiłem. Ania to robi świetnie, a ja tego nie potrafię, wejść w tą rolę osoby, która jakby organizuje w ten sposób. A dlatego o tym wspominam, że teraz wiem, że ta decyzja o robieniu takich tak zwanych zleceń graficznych w pewnym momencie, odejściu nawet z firmy graficznej, w której pracowałem, była bardzo słuszna, że unieszczęśliwiałbym siebie i świat tymi projektami.
Skoro o Ani mowa, bo i tak musiałoby prędzej czy później dojść do tego. Ania, twoja partnerka życiowa i partnerka w sztuce, matka twojego dziecka, małżonka wręcz.
Nawet, tak.
No
myśmy byli razem już, jak Maja się rodziła, to myśmy byli razem 7 lat. Myśmy byli razem od 15 roku życia właściwie Ani, a mojego 16, nie, też 15. Więc jesteśmy teraz razem lat tam 23 czy 2, coś takiego, i to jest no, bardzo dużo i trochę sobie tego nie wyobrażam inaczej jakoś. No i robimy razem rzeczy. Zaczęliśmy w sumie całkiem późno, chyba w 2005 roku taką pierwszą rzecz zrobiliśmy wspólnie do Stoczni BHP, wspólny film. Później kontynuowaliśmy filmy też robiąc je razem. Nie wiem, w jaki sposób się dzieliliśmy tą pracą, bo to nie było takie oczywiste, że jest jakiś taki podział. Może poza tym, że ja zawsze robiłem dźwięk, ale tak poza tym to jakby tak się raczej uzupełnialiśmy. A potem zaczęliśmy robić takie cykle różnych wystaw, jakby organizując je, będąc kuratorami. To się nazywało Znajomi z Nadmorza. A później jeszcze taki jeden cykl zrobiliśmy, Fade into Black. Ania coś przynosiła, ja coś przynosiłem, a jeszcze coś robiliśmy wspólnie. I to staraliśmy się jakby dostosować do przestrzeni galerii albo do jakiejś sytuacji, do której byliśmy zapraszani, która nie była w galerii. Uzupełniamy się na pewno świetnie, dlatego że Ania jest po prostu wspaniale zorganizowana, jestem wspaniale niezorganizowany, mimo że też wiem, że jestem całkiem zorganizowany, ale przy Ani to jestem mały, każdy jest. I to bardzo fajnie jakoś się uzupełniamy. Na przykład ja Anię zwalniam i czasami wiem, że dobrze, że to robię, bo by było już byśmy przekroczyli jakiś limit, albo byśmy zbyt łatwo w jakąś sytuację mogli się wpakować, która na przykład jest dla nas groźna. A Ania z kolei mnie stara się optymizmem zarażać, co też jest trochę trudne, bo jestem marudą straszną. Myślę, że my działamy, mimo tego, że jesteśmy artystami, to jednak jesteśmy dość skrajnie różni i to jest super. Temu, co mówię wszystkiemu i coś być może wygląda czasami, to ja nie lubię żartów wcale tak bardzo mocno jakoś. Nie, coś jest takie tylko dla żartu zrobione, mnie nie interesuje, a jak tak przemija jak z wiatrem, to z kolei też ja nie jestem takim melancholikiem i takim poetą, żeby tak się wzruszać, że coś przeminęło. Ja to wolę, jak jest jakiś ślad po działaniu. Tak w ten sposób, szczerze mówiąc, traktuję na przykład płyty, które nagrywam, że i że jak wiem, że ona jest wydana, to już jest jakby ten etap się zamknął i teraz mogę przejść do następnego etapu, że jakby coś zrobiłem, już teraz mogę to odłożyć na półkę, mogę się zająć troszeczkę czymś innym. I to może dla siebie samego potrzebuję takiego rodzaju dowodu, że to było. No wszystko jest dokumentacją, tak się przemija się, zostawiamy dokumentację po sobie chyba.
A co w pamięci zostaje najbardziej? Żeby już tak się ograniczyć do twórczej.
Spotkanie z ludźmi zostaje w pamięci najczęściej chyba, bo nie działam w takiej skali, w której nie miałbym kontaktu bezpośredniego z odbiorcą. To, no okej, okay, czasami może się tak zdarzyć, że jest koncert na przykład wyjątkowo duży i na przykład no jest tam, nie wiem, zdarzyło się na przykład, nie wiem, na jakimś ofie grać, czy no, na takich scenach większych, jakichś juwenaliach, których nie wiem, co to są za ludzie, to troszkę. Ale potem zaraz to jest klub, w którym jest powiedzmy 50 osób i 35 to wiem, kim jest, a te 15 to są koledzy tamtych, więc wszyscy jesteśmy w gronie znajomych, chcemy porozmawiać o tym, co się wydarzyło, albo posłuchać, wymienić się muzyką, no to się wymieniamy. I chociaż trochę tak z gównem było, że to jest taki już zakres trochę wykraczający poza ten krąg najbliższego otoczenia. No może też przesadzam, no zawsze może to jakoś trafić odłamkowy gdzieś tam. No. Znaczy ja to robię dla kogoś, bo dla siebie samego to ja bym mógł tego nie robić, chociaż pewnie też bym sobie nie potrafił odmówić. Nie umiem odpowiadać jednoznacznie na pytania, też to jest mój problem. Wiele też świata na sztukę i nie sztukę. Po prostu ja akurat nic innego robić nie potrafię. Może bym chętnie został ewentualnie, nie wiem, jakimś rolnikiem czy kimś takim, ale nie wiem, czy bym był w stanie zrezygnować z tych rzeczy, które robię. Czyli gdybym był w jakimś innym wcieleniu, z inną głową, to może bym mógł coś robić innego, ale teraz nie potrafię. I strasznie się cieszę, że mogę to robić. Jeszcze jakoś to się udaje to robić. I żyć jeszcze cały czas. Nie zarabiam absolutnie pieniędzy na tym jakichś kokosów, ale na przykład coś jedno drugie finansuje i na przykład robienie jednej rzeczy takiej też niegroźnej potrafi potem wydać płytę na przykład za chwilę, do której wiadomo, że muszę ja za to zapłacić, bo nikt mi za to nie zapłaci. Albo czasami ktoś zapłaci, ale to rzadko. Nazwa najbardziej żenująca, jaka może być, to jest freedom, a jak nie freedom, no to wolność, no i wolność powstała. A potem pomyślimy sobie, a to jest koniunkturalne, dopiero nazwać się wolność w Gdańsku. Ale zupełnie nie mieliśmy tego na myśli, naprawdę. A teraz się okazało, że będziemy grali koncert w ECS-ie, co jest dla mnie prześmieszne. Tutaj improwizacja właśnie jest dowodem na to, że wolność może istnieć, ale też dowodem na to, że wolność najlepiej może istnieć w jakimś ograniczonym, w jakiejś ograniczonej przestrzeni. Czyli że jeżeli sobie wyznaczymy, że to ma być instrument i to jest ta relacja instrumentalna, to się okazuje, że tam jest tyle, że to jest jak fraktal się rozpościera i możemy tam się utopić w tej wolności, że jest bardzo, bardzo dużo miejsca na kreatywność, na wszystko tam. Zmieścimy się tam wszyscy.
W audycji o Adamie Witkowskim wykorzystałam jeszcze niepublikowane utwory Na targ grupy Wolność, Wojtek Juchniewicz bas, Krzysztof Topolski perkusja, Adam Witkowski gitara produkcja i Fabryka Popiołu duetu Langfurtka Trzaska Witkowski, a także fragmenty kompozycji zespołów Gówno i Nagrobki.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2015.